e-factur. Saldeosmart.pl.
Najbliższa noc z zachmurzeniem całkowitym i z przejaśnieniami. Miejscami będą opady deszczu i mrzawki. Lokalnie, głównie w północno-zachodniej części kraju, będą one zamarzać i powodować gołoleć. Minus 5 stopni na Suwalszczyźnie, minus 1 w centrum, do 2 stopni na plusie na południu kraju.
Sponsorem programu był właściciel Saldeo Smart, aplikacji z funkcją automatyzacji pracy z krajowym systemem e-faktur. Saldeosmart.pl.
Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
Wywiad polityczny. Karolina Lewicka, dzień dobry, witam Państwa. Ireneusz Raś jest moim Państwa gościem, wiceminister sportu i turystyki, poseł klub parlamentarny PSL-u. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, witam.
Jak pan czyta ten komunikat amerykańskiego ambasadora w Polsce, bo Tom Rose ogłosił, że nie będziemy już, jak rozumiem on osobiście i placówka amerykańska, utrzymywać kontaktów, ani komunikować się z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym. Pisze też pan ambasador o oburzających i nieuzasadnionych obelgach, jakie miałyby paść ponoć z ust marszałka Sejmu pod adresem prezydenta Donalda Trumpa.
No, wszyscy wiemy, jak zależy panu prezydentowi Trumpowi na uhonorowanie pokojowe. No i tutaj dotknięto pana prezydenta Trumpa w tych słowach. Dotknął je bardzo dobitnie pan marszałek Czarzasty.
I znaczy, ja nie wiem, czy to było dobitne. Pan mówi oczywiście o tym, że do marszałka Czarzastego został skierowana prośba o to, żeby poparł wniosek o przyznanie Donaldowi Trumpowi pokojowej nagrody Nobla. Pan marszałek odmówił swojego poparcia, twierdząc, że pan prezydent Trump na to nie zasługuje, po czym podał przyczyny. Prowadzi politykę siły, politykę transakcyjną, destabilizuje sytuację międzynarodową. No, chyba wszystko się zgadza, prawda? No,
chyba pan prezydent Trump się z tym uzasadnieniem nie godzi. Pan ambasador się z tym uzasadnieniem nie godzi. No, pan marszałek wybrał taką komunikację, bardzo taką...
Ale pan uważa, że to jest zła komunikacja?
Niepotrzebna.
To znaczy, co powinien poprzeć?
Wie pani co, jak w momencie, kiedy pan prezydent Nawrocki został zaproszony do tej Rady Pokoju, tak, która nam się też wydaje i też możemy ją politycznie oceniać z jednej i z drugiej strony, oglądamy ten projekt i nie wiemy, to znaczy wiemy, o co chodzi.
No ale chyba obojętnie z której strony tę Radę Pokoju oglądamy, to dobrze, na źle wygląda.
Dobrze, ale dobrze, to pani to może powiedzieć, ale nie politycy z pierwszych stron gazet albo ci, którzy budują autorytet państwa, nieraz powagą państwa jest milczenie, a nie happeningi, czy takie właśnie słowa, które od razu budują napięcie.
Czyli pan dostrzega winę po stronie marszałka Czarzastego w tej sprawie?
Oceniamy po faktach, a reakcja naszego jednak partnera ważnego, jakim jest Stany Zjednoczone i pan ambasador tutaj współpracuje z rządem polskim. Zresztą on chyba w tym komunikacie też najpierw rząd
nie pochwalił. Nie pozwolimy nikomu szkodzić stosunkom amerykańsko-polskim, ani okazywać braku szacunku prezydentowi Trumpowi, który tak wiele uczynił dla Polski i Polaków. Ja nie wiem, czy Donald Trump tak wiele dla nas uczynił, ale to już zostawmy. A no, czy to nie to, jest tak, bo to pan mówi, że...
To też zostawiamy, natomiast proszę zwrócić uwagę, że polityka polska musi w tej sytuacji, jaka jest dzisiaj geopolityka w ogóle cała,
być bardziej odpowiedzialna. Ale jak z jajkiem?
Nie, z jajkiem.
Trumpem i z panem ambasadorem?
Nie z jajkiem. Jak widać, trzeba patrzeć na to, co robi rząd, co w jaki sposób następują jednak kluczowe decyzje, które podejmujemy nawet w tej trudnej koabitacji prezydent-rząd, że jednak...
No dobrze, ale po kolei, panie ministrze. Uważa pan, że wypowiedź Włodzimierza Czarzastego była niepotrzebna? Czy reakcja Toma Rose'a
jest bardzo głośna?
Jest nadmiarowa czy adekwatna?
To znaczy, nie będę oceniał reakcji, czy jest nadmiarowa, czy nie. No bo tutaj będzie trwał spór, tak? I ten spór.
Ale jaka jest pańska opinia?
Moja opinia jest, że pewne słowa tak stawiane są po prostu niepotrzebne.
Ale ze strony amerykańskiego ambasadora także, tak?
Ja patrzę na źródło tego...
A może przeprosimy jeszcze pana Rose'a?
Nie. Myślę,
i poprosimy o wybaczenie.
Przede wszystkim nie róbmy z tego, bo i sam pan ambasador nie robi z tego stanowiska polskiego rządu.
No nie, ale to jest poważna sprawa. Amerykański ambasador,
mówi, że
czyli ambasador
nie
państwa sojuszniczego, mówi, że nie będzie się kontaktował z drugą osobą w państwie, tak?
No jest to kłopot. Jest to niewątpliwie kłopot, bo my budujemy całą politykę.
A nie obawia się pan, że za chwilę na przykład, bo Donald Tusk napisał, panie ambasadorze, sojusznicy powinni się szanować, a nie pouczać. Przynajmniej tak w Polsce rozumiemy partnerstwo, że na przykład pan Rose obrazi się też na premiera i za chwilę może ogłosi, że i z Tuskiem nie będzie rozmawiał.
Ja nie słyszałem wystąpienia pana premiera Tuska, który
przekroczyłby
pewne granice. Są pewne rubikony w polityce, ja je stosuję i moje środowisko polityczne też
stosuje. Ja mam wrażenie, że pan Rose właśnie dzisiaj ten rubikon przekroczył.
Jeżeli tak, to pewnie jedna i druga strona, pani redaktor, jakby pani chciała już tak być arbitrem elegancji w tej sprawie.
Rzeczpospolita napisała o trzecim kuszeniu Władysława Kosiniaka-Kamysza, czyli o kolejnej zachęcie już dla PSL-u. Oczywiście chodzi o to, żeby odwrócić sojusze i stworzyć rząd. Ludowcy, PiS, no i Konfederacja też byłaby potrzebna, żeby mieć stosowną większość. I ponoć PiS straszy, że jeżeli nie, jeżeli Władysław Kosiniak-Kamysz takiej propozycji nie przyjmie, bo Amerykanie życzą sobie bardziej proamerykańskiego gabinetu niż ten Donalda Tuska, to będzie problem na linii MON, Stany Zjednoczone, bo Amerykanie chcą takiego proamerykańskiego gabinetu i mogą potem zrobić to samo, co pan Rose, na przykład przestać rozmawiać z Władysławem Kosiniakiem.
Panie redaktor, chyba podkreśla jakieś opinie polityków, być może dzisiaj opozycyjnych, którzy by chcieli doprowadzić do tej zmiany i chcą grać tą kartą amerykańską. No dzisiaj...
Czy PiS proponuje Kosiniakowi tekę premiera?
Tego przeciągania liny pomiędzy ambasadorem a panem marszałkiem, to troszeczkę może wyglądać na sprawę bardziej poważną. Natomiast my póki co realizujemy nasz program w ramach tej koalicji i chcemy dotrzymać wszelkich umów. I to jest odpowiedzialność i dojrzałość środowiska politycznego.
A wyobraża pan sobie taką sytuację, że Amerykanie będą wywierać presję?
Premiera.
I będą na przykład straszyć polskiego wicepremiera i szefa MONU?
Nie sądzę. Wiem, jak dobre relacje ma pan premier Kosiniak-Kamysz ze stroną amerykańską i jak to jest ceniona relacja. My nie łączymy tych spraw. My mamy jako środowisko polityczne znakomite relacje ze Stanami Zjednoczonymi i z przedstawicielami Stanów Zjednoczonych, ale obracamy to w dobro dla Polski. A z drugiej strony realizujemy swoje postulaty i swoją robotę robimy dla Polski w ramach tej koalicji. Na to się umówiliśmy. Na tą chwilę nic się nie wydarzyło, żebyśmy mieli zrywać tą koalicję. I to mówię wprost. Natomiast to, czego życzą sobie niektórzy politycy czy opozycji, no to ich prawo do tego, żeby plotkami żyć i kusić też dziennikarzy do tego, żeby te kuszenia były skuteczne, żeby pani zadawała mi takie pytanie.
Czy Czarzasty powinien stracić stanowisko? To znaczy, czy pan by chciał, żeby Sejm marszałka Czarzastego odwołał, bo chyba tego życzy sobie Prawo i Sprawiedliwość oraz Duży Pałac. Na przykład rzecznik pana prezydenta, minister Leśkiewicz, napisał, że marszałek Sejmu nie dość, że ma problemy z wyjaśnieniem wschodnich kontaktów towarzysko-biznesowych, to dodatkowo demoluje relacje polsko-amerykańskie. Takiego marszałka Sejmu wybrała rządząca obecnie koalicja, człowieka, który nie rozumie wagi i znaczenia sojuszy.
No właśnie, pani redaktor dotyka pewnego problemu. W naturalny sposób pan marszałek Czarzasty reprezentuje dzisiaj całą koalicję, ponieważ myśmy głosowali za tym, żeby on objął tą funkcję. I on powinien nie reprezentować tylko swoich poglądów, tylko całego środowiska w koalicji. To mówię bardzo szczerze wobec tego pytania.
Poglądy ludowców były takie, że trzeba poprzeć ten wniosek Nobla dla Trumpa.
Ale wie
Trumpa,
pani,
tak?
Jest wiele możliwości zachowania się wobec tego pisma.
I jak by się pan zachował?
Jak nie wiesz, co zrobić, to milcz.
Czyli co, w ogóle nie odpowiadać? Udajesz, że to pismo nie dotarło?
W dyplomacji to jest odpowiedź. Zgodzi się pani ze mną?
Tak, oczywiście.
Ja jestem historykiem i wiem, że nieraz jak lepiej niż zrobić coś, co doprowadzi do małego komfortu dla twoich partnerów w koalicji, to trzeba zrobić po prostu.
Czy marszałek Czarzasty powinien zachować stanowisko? Czy pan by był za odwołaniem, skoro, nie wiem, czy pan się zgadza
z opiniami PiS-u, że
demoluje nasze relacje ze Stanami?
Nie znam opinii innych koalicjantów, natomiast z naszej strony na razie nie ma żadnej żadnego wniosku, więc nie będę mówił, że pan Czarzasty... Na pewno są pytania do pana Czarzastego, które płyną od dziennikarzy i to on musi odpowiedzieć. Tak, przed chwilą słyszałem, wchodząc do pani, bo to jest świeża sprawa, że nawet prawa ręka pana Czarzastego, czyli pan szef kancelarii, pan Siwiec, doświadczony przecież polityk, powiedział, że te pytania powinny być kierowane do pana marszałka, a nie do niego. Więc trudno, żebym ja był rzecznikiem w tej chwili pana marszałka.
Dobrze, wróćmy do Toma Rose'a, bo kiedy jeszcze nie był ambasadorem, a resort cyfryzacji zaczął pracę nad podatkiem od działających w Polsce amerykańskich big techów, to pan Rose też już zabrał w takim tonie ultimatywnym głos na portalu X. Cofnij podatek, aby uniknąć konsekwencji. No i ten wpis, ale także ten dzisiejszy, trochę brzmi tak, jakby Tom Rose, w mojej opinii, pomylił rolę i występował w takim trybie nakazowo-rozdzielczym wobec państwa sojuszniczego. No. Ja się czuję skrępowana, wie pan.
Może pani się czuć skrępowana, bo to też jest jakby niedyplomatyczne. Natomiast co z tego wynika? Nic. Pracujemy nad...
Naprawdę?
Nad pewnymi przepisami, które mają w jakiś sposób ten podatek rozważyć w polskim parlamencie, jak pani wie?
No właśnie mam wrażenie, że te prace są markowane.
Ja nie mam takiego wrażenia. Widzę, że pan premier Gawkowski wystąpił o wpis, więc to jest już formalne działanie. Także tutaj rząd podejmuje pewne działania. Przecież inne kraje europejskie też podejmują te działania. Mamy zupełnie inny świat i musimy politykę podatkową dostosować. Przecież w tym obszarze cyfrowym.
No mnie pan tego nie musi tłumaczyć.
Dokonuje się cały handel. Za chwilę byśmy musieli zbankrutować, bo w sklepach nie będziemy kupować, tylko poprzez dostawę do domu. Więc to wszystko oczywiście jest wielki biznes i nad nim trzeba zapanować. Tak, to jest odpowiedzialność naszego kraju.
A PiS reprezentuje teraz politykę...
Ambasadorem bym w tym zakresie absolutnie podjął rozmowy. Tym bardziej, że my jako kraj...
Ale co mamy się prosić?
My jako kraj absolutnie nie. My jesteśmy godnym krajem i Władysław Kosiniak-Kamysz, jak mało kto, ma wielkie argumenty, żeby z panem Rose'em o tym rozmawiać.
Ale czy my musimy rozmawiać z amerykańskim ambasadorem na temat tego, czy chcemy wprowadzić taki, a nie inny podatek w Polsce?
Nie no musimy. Właśnie. To w naszej domenie jesteśmy gotowi na tą
jesteśmy
dyskusję.
Jesteśmy państwem suwerennym.
Tak. I jako środowisko podkreślam swoją gotowość nad pracą w tym kierunku.
Na mieście, panie ministrze, mówią, to w dobrych źródłach, że PiS i Karol Nawrocki, krytykując program SAFE, no, są jakoś inspirowani i przez ambasadora Rose'a, i przez lobbystów amerykańskiego przemysłu zbrojeniowego.
Wie pani co, to jest
przypominam, że to jest
szansa.
Wielki sukces Władysława Kosiniaka-Kamysza między innymi.
Oczywiście z tego musimy skorzystać. Tutaj nie możemy być tutaj jednowymiarowi
no
absolutnie.
Tak, tylko te pieniądze nie pójdą na amerykański sprzęt. I Amerykanie są zaniepokojeni tym sprzętem.
Ale pójdą na to, że będziemy jeszcze lepiej przygotowani do partnerstwa ręka w rękę.
Trumpowi chodzi o to, żebyście się przygotowywali do tego partnerstwa z amerykańskim sprzętem, żeby Stany zarabiały, bo to jest dla Trumpa najważniejsze.
No tak, Stany i tak zarabiają, natomiast my też musimy zarabiać. My mówimy o tym, że dla nas ważne są polskie firmy, które i polska gospodarka, która jak najwięcej z tego naszego wysiłku na rzecz bezpieczeństwa nie tylko nas, ale również po części Stanów Zjednoczonych i NATO, żebyśmy też jako polska gospodarka jak najwięcej z tego uzyskali. I tutaj z tej drogi nie zejdziemy i tu mamy swoje argumenty i Kosiniak o tym mówi w relacjach z Amerykanami i to nie jest krytykowane. Oczywiście nauczyć się trzeba też tego nowego stylu takiego, że prezydent Stanów Zjednoczonych ma taką właśnie, pani mówi to, taką politykę transakcyjną, ktoś tam mówi. On to wychodzi, tylko trzeba prezydenta o każdej porze dnia wysłuchać i z tego wziąć jakąś sumę, ale też w interesie państwa polskiego działać. Ja uważam, że tutaj mamy swoje argumenty i pan prezydent Trump nie będzie do nas miał żadnych pretensji. A to, że niektórzy politycy
będzie miał, czy nie będzie miał,
chcą wykorzystywać to, no to byłoby coś, co wiązałoby się z absolutnie polityką osłabiania państwa polskiego, bo te środki SAFE, no to jest przymnożenie naszych możliwości do szybszego dostosowania się do tej sytuacji geopolitycznej, w której się znajdujemy. A to więc, jeżeli jakikolwiek polityk by powiedział,
no słuchajcie, tak, krytyka
to będziemy się przygotowywać ewentualnie do skutecznego odstraszania dłużej o 5, 6, 7 lat, no to ja powiem, nie ma czasu. Jeżeli chcesz, to się
może czekać. Że ta krytyka jest niezrozumiała, no chyba, no, że założymy, że Prawo i Sprawiedliwość czy Karol Nawrocki troszczą się o interesy amerykańskich firm zbrojeniowych, które na tym sejfie nie zarobią.
To pani powiedziała, można takie hipotezy stawiać. Absolutnie, jeżeli się to rozbierze wszystko na czynniki. Pierwsze, natomiast ja żadnemu politykowi nie chcę dzisiaj powiedzieć, że jest zdrajcą, tak jak łatwo niektórzy na drugich polityków mówią. Natomiast mówię, opamiętajmy się, w kwestiach bezpieczeństwa bądźmy razem skoncentrowani, bo czasu nie ma.
Ireneusz Raś, wiceminister sportu i turystyki, poseł klub parlamentarny PSL. Dziękuję, panie ministrze.
To co, nie powiem ministrze o Igrzyskach Olimpijskich?
No to ile medali będzie?
Każdy medal na zimie...
Na wagę złota.
Na wagę złota, i to trzeba sobie jasno powiedzieć. Rok temu bym powiedział, że zero. Ale dziś dzięki, naprawdę ja chwalę, pracę Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego. Pamiętajcie, Polacy...
I co, jeden?
Zerkajcie na lodowe tafle. Tam będzie się rozgrywać dużo dobrych rzeczy, pozytywnych. Fantastyczne dziewczyny i chłopcy będą bić rekordy Polski. Jestem o tym przekonany.
No, trzymamy kciuki.
A i medale przyjdą.
Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Państwa zapraszam na informacje.
Autopromocja.
Byłam w kościele 28 lat. Jak większość osób z mojego pokolenia, odebrałam pełną edukację religijną w szkole. Na wiele pytań nie uzyskałam jednak odpowiedzi. W tym podcaście będę ich szukać. Nie mam zamiaru ani do kościoła zniechęcać, ani nikogo nawracać. Chcę zrozumieć instytucję, która ciągle ma wpływ na życie milionów Polaków, także tych niewierzących. Nazywam się Marta Zdanowska. Zapraszam na nowy podcast Tajemnice Kościoła. Premiery w czwartki na tok.fm.pl i w aplikacji tok.fm.
Autopromocja.
Reklama.
Kupujesz nowe AGD? Nie noś, nie montuj, nie martw się. W RTV Euro AGD zajmiemy się tym. Wniesiemy i zainstalujemy sprzęt AGD już od 159 zł. Szybko, wygodnie, profesjonalnie. Teraz w promocji lodówka Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2099 zł. Teraz za 1899. Szczegóły, w tym regulamin świadczenia usług w sklepach i na euro.com.pl.
Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
Tanie tankowanie tylko z My Media Markt. Tylko do 11 lutego. Za każde wydane 500 zł w Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na stację BP. Z My Media Markt tankujesz do pełna. Szczegóły w regulaminie.
Media Markt.
EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Od poniedziałku do piątku po 9.40, 12.40 i 14.40. W radiu TOK FM.
Na program zaprasza sponsor programu Velobank. Bank z ofertą dla firm. Velobank.pl.
Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
Minęła 17.20. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Powagą państwa jest milczenie, a nie słowa i happeningi, które budują napięcie. Pan marszałek wybrał taką narrację i to było niepotrzebne, powiedział przed chwilą Karolinie Lewickiej Ireneusz Raś, wiceminister sportu i turystyki, poseł z klubu parlamentarnego PSL Trzecia Droga. Wszyscy wiemy, że Donaldowi Trumpowi zależy na pokojowej Nagrodzie Nobla i tu go dobitnie dotknięto, podkreślił wiceminister Raś. Ambasador USA w Polsce Tom Rose zapowiedział dziś zerwanie kontaktów z Włodzimierzem Czarzastym. To po tym, jak marszałek Sejmu oświadczył, że nie poprze kandydatury Donalda Trumpa do pokojowej Nagrody Nobla. Stwierdził, że amerykański przywódca na to nie zasługuje, bo prowadzi politykę siły i politykę transakcyjną oraz destabilizuje sytuację międzynarodową. Tom Rose ocenił te słowa jako oburzające. Premier Donald Tusk spotkał się dziś w Kijowie z prezydentem Ukrainy. Spotkanie odbyło się w cieniu rozmów pokojowych w Abu Zabi. Wołodymyr Zełenski podziękował szefowi polskiego rządu za wsparcie w wojnie z Rosją. Ukraiński przywódca oczekuje też od Unii Europejskiej kolejnych sankcji na Kreml. Podkreślił, że zamrożone rosyjskie aktywa powinny zostać wykorzystane do odbudowy Ukrainy. Ma też swoje nadzieje na pokój i liczy na gwarancję bezpieczeństwa.
Musimy zakończyć tę wojnę, mając prawdziwe, wiarygodne gwarancje bezpieczeństwa. To gwarancja dla całego regionu. Co najważniejsze, Rosja nie może otrzymać żadnej nagrody za swoją agresję. Wojna musi zakończyć się w taki sposób, aby Rosja nie miała ochoty ponownie rozpocząć agresję przeciwko Ukrainie, ani przeciwko innym państwom europejskim.
W Abu Zabi odbyła się kolejna tura negocjacji między Rosją, Ukrainą i USA. W trakcie rozmów udało się dziś uzyskać porozumienie w sprawie wymiany prawie 160 jeńców. Mieszkańcy Małopolski będą mogli sprawdzić, na co w województwie idą pieniądze z rządowych programów. Tamtejszy Urząd Wojewódzki przy współpracy z Akademią Górniczo-Hutniczą jako pierwszy w Polsce stworzył portal, z którego Małopolanie będą mogli się tego właśnie dowiedzieć. Chcemy być transparentni, zauważa Łukasz Waksmunski, dyrektor Biura Informatyki. Stąd portal o nazwie Gdzie Pieniądze.
Chodzimy sobie na podstronę Gdzie Pieniądze i będziemy mieli do wyboru różnego rodzaju programy. Możemy sobie wyświetlić poszczególny powiat, gminy, żeby zobaczyć, jakie środki rządowe zostały skierowane w danym programie do danej konkretnej gminy czy powiatu.
Aplikacja na stronach urzędu dostępna powinna być w ciągu miesiąca. W informacjach to wszystko za chwilę. Prognoza pogody. Jutro znów w wielu regionach będzie ślisko, może padać i deszcz, i mrzawka. Na termometrze od minus 2 do 8 na plusie. Czas na raport smogowy.
Sponsorem audycji jest firma Alnor, polski producent systemów wentylacji i rekuperacji. Alnor.com.pl.
Na obszarze Polski od centrum na wschód powietrze jest dziś bardzo dobrej jakości. Gorzej jest od centrum na zachód. W większości regionów jakość powietrza jest umiarkowana, a najgorzej jest w Lubuskiem. W smogu tonie też prawie całe Dolnośląskie. Kilkukrotnie przekroczone są normy pyłu PM10 w Bielsku Białej i okolicach.
Sponsorem audycji była firma Alnor, polski producent systemów wentylacji i rekuperacji. Alnor.com.pl.
Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
W wywiadzie politycznym kolejny gość, Wojciech Przybylski, redaktor naczelny Visegrad Insight, prezes Fundacji Respublika i ekspert w zakresie polityki europejskiej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Tom Rose na Platformie X, amerykański ambasador w Polsce, poinformował, że nie będzie utrzymywał już kontaktów ani komunikował się z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym ze względu na to, że słowa marszałka pod adresem prezydenta Donalda Trumpa zostały przez pana ambasadora uznane za oburzające i nieuzasadnione o Belgii. Dwie wypowiedzi musimy brać pod uwagę. Jedną, kiedy marszałek Sejmu stanął w obronie honoru polskich żołnierzy krytykowanych przez Donalda Trumpa. Nie polskich, ale sojuszniczych, tych, którzy brali udział w amerykańskich misjach. Donald Trump uznał, że oni tam gdzieś z tyłu się chowali, trzymali. Właściwie nikt ich nie potrzebował, Ameryka ich nie potrzebowała. I druga wypowiedź dotycząca odmowy poparcia wniosku o przyznanie Nagrody Nobla Donaldowi Trumpowi, kiedy marszałek Czarzasty stwierdził, że Donald Trump na tę nagrodę nie zasługuje i podał powody. Może zacznijmy od takiej rzeczy. Czy zachowanie Toma Rose'a, który zawodowym dyplomatą nie jest, jest zgodne ze sztuką dyplomatyczną?
No, myślę, że nie ma sensu mówić o sztuce dyplomatycznej w czasach, w jakich funkcjonuje Rose, nie jest zawodowym.
No niestety, muszę panu przerwać, ponieważ fatalna jakość jest naszego połączenia. Chciałabym jednak, żeby pańskie opinie wybrzmiały tak, byśmy byli w stanie je zrozumieć. Zacytuję państwu odpowiedź Włodzimierza Czarzastego. Zgodnie ze swoimi wartościami stanąłem w obronie polskich żołnierzy walczących na misjach i nie poparłem kandydatury prezydenta Trumpa do pokojowej Nagrody Nobla. Niezmiennie szanuję Stany Zjednoczone jako kluczowego partnera Polski, dlatego z ubolewaniem przyjmuję deklarację ambasadora Rose'a, ale nie zmienię stanowiska w tych fundamentalnych dla Polek i Polaków sprawach. Bardzo proszę.
Przepraszam za zerwane połączenie. Natomiast przechodząc do sedna, Tom Rose rzeczywiście nie jest zawodowym dyplomatą. Nie wiem też, na ile sensowne jest mówienie dzisiaj o standardach dyplomatycznych, dlatego że czasy, w których żyjemy, możemy określić z punktu widzenia relacji międzynarodowych jako rewolucyjne. Nie oznacza to, że wszystko powinniśmy dopuszczać, ale powinniśmy zrewidować nasze założenia do tego, co wypada, a co nie wypada, do poziomu skuteczności, oddziaływania, no i budowy czegoś, co jest najważniejsze w relacjach między partnerami, a więc poziomu zaufania. No i tutaj, tu widzieliśmy komentarz premiera Donalda Tuska do tego, który niejako sprowadził ten dialog, także nie w sposób jakiś wybitnie dyplomatyczny na Twitterze, do komunikatu mówiącego o partnerstwie, o pewnych zasadach, które są wymogami szacunku z obu stron, a Polacy, myślę, bardzo jasno odczytali pewną próbę wymuszenia na naszym Sejmie zabrania stanowiska wobec pewnego oczekiwania, jakie ma Donald Trump, nawet nie jako prezydent Stanów Zjednoczonych, ale jako człowiek obdarzony dosyć dużymi przymiotami narcyzmu.
Mm-hmm. A czy w tych nowych rewolucyjnych czasach, w których jesteśmy, to, co zaprezentował dzisiaj Tom Rose, to już jest takie przekroczenie norm, że powinno skończyć się, bo rozumiem, że w normalnych czasach tym by się to skończyło, wezwaniem do MSZ-u na rozmowę?
Ja myślę, że komunikat i te ścieżki dyplomatyczne, nie wiem, czy wymagają tego. Ja bym się od MSZ-u nie domagał niezbędnie wezwania Toma Rosa na tak zwany dywanik, bo tego rodzaju instrumenty rezerwujemy przede wszystkim dla dyplomatów z państw, które musimy rzeczywiście dyscyplinować. No i to są najczęściej państwa, które wykonują wobec nas gesty wrogie. Nie mówimy o ambasadorze Stanów Zjednoczonych jako kimś, kto wykonuje gesty wrogie, ale z pewnością popełnił spory nietakt i myślę, że sam zauważy na Twitterze po ilości komentarzy i pod jego postem, i pod postami różnych polityków prawicy, którzy spróbowali go jakoś tam bronić. Ilość komentarzy, ilość wypowiedzi, która jednak po prostu na tego rodzaju twierdzenia nie pozwala, bo Polacy nie są przyzwyczajeni do tego rodzaju traktowania, nawet przez najważniejszych partnerów, których szanujemy.
Dziękuję za ten komentarz. Teraz zmieniamy temat, bo chcę z panem porozmawiać o wynikach najnowszego badania Eurobarometr Parlamentu Europejskiego i najpierw podzielę się swoją własną refleksją. Kiedy patrzę na wyniki tego badania, to zastanawiam się, jak możliwe są sukcesy populistów, którzy próbują zbijać kapitał polityczny na narracjach antyunijnych.
No w tym badaniu opinii publicznej w państwach Europy nie znajdziemy wprost na to odpowiedzi, bo są tutaj dwa zjawiska. Z jednej strony to badanie pokazuje zapotrzebowanie, pokazuje popyt. Możemy tak ekonomicznie do tego podejść. Pytanie jest zawsze jeszcze o stronę podaży. Czy ze strony przywódców, czy ze strony liderów istnieje taka oferta, która na ten popyt odpowiada. W niektórych państwach, w niektórych wyborach tacy liderzy się znajdują. No i możemy potem przejść do różnych państw i omawiać poszczególne oferty wyborcze, które spotykają się albo nie spotykają się z oczekiwaniami społeczeństwa na silniejszą, bardziej sprawczą, bezpieczniejszą Europę. Ale w moim przekonaniu, w mojej ocenie, ten sondaż jest jednym z wielu, który pokazuje, że można budować kapitał polityczny na budowaniu potęgi europejskiej, na budowaniu naszej odporności w Europie, także poszczególnych państw, które należą do projektu unijnego. No i w ten sposób to jest takie wrzucanie piłeczki do polityków, którzy są w obozie proeuropejskim, czy robią wystarczająco dużo, by odpowiedzieć na już bardziej zniuansowane, bardziej już w wymiarze regionalnym, nawet lokalnych, różnych wspólnot oczekiwań odpowiedzi, bo one różnią się także i są zróżnicowane, może inaczej, zróżnicowane są bardziej niż się różnią od tych wyników ogólnego sondażu, no bo sondaż pokazuje duże liczby, wielkie statystyki. Natomiast wiemy, że no zupełnie inaczej o Europie, też z pewną sympatią i oczekiwaniami mówi się w Polsce południowo-wschodniej, a inaczej mówi się o Europie w dużym mieście w zachodniej Polsce, bo są tutaj różne oczekiwania, różne wrażliwości, też różne interesy, które nasze członkostwo w Unii spełnia lub nie spełnia.
Mm-hmm. To teraz trochę danych, bo największy niepokój Europejczyków, obywateli Unii Europejskiej, budzą konflikty w sąsiedztwie Unii, terroryzm, cyberataki państw trzecich, klęski żywiołowe spotęgowane zmianą klimatu i niekontrolowana migracja. To jest ta piątka, która budzi największą grozę. I teraz oczywiście domagamy się, my obywatele Unii Europejskiej, by Unia Europejska wzięła sprawę w swoje ręce w obliczu tak licznych wyzwań i zagrożeń i 85% z nas uważa, że Unia Europejska powinna być, uwaga, uwaga, bardziej zjednoczona. 76% opowiada się za większymi zasobami Unii do mierzenia się z wyzwaniami, a 82% chce silniejszego głosu Unii na arenie międzynarodowej. Dlatego pytałam o to, jak możliwe są te narracje populistów bazujące na wątkach antyunijnych, skoro jak trwoga, to do Unii Europejskiej. To znaczy bardzo liczymy i chcemy tego, by to Unia Europejska zwarła szeregi i wzięła nas po prostu w opiekę.
No tak, ale tam, gdzie Unia Europejska nie spełnia tych oczekiwań i nawet żądań, tam pojawia się pole dla krytyki, pojawia się pole dla kontestatorów i dla tych, którzy, co jest dobrze opisanym zjawiskiem, przewiny własnych państw ekstrapolują i wtedy, kiedy sami nie dowożą w danej stolicy, w danym państwie, mówią i wskazują, to nie nasza wina, to wina Brukseli. Więc te niedociągnięcia z drugiej strony, właśnie na które zwracają uwagę populiści. One często są prawdziwe, ale nie są koniecznie zawinione złymi intencjami płynącymi ogólnie z państw wspólnoty i instytucji europejskich, no ale znowu uwarunkowaniami w poszczególnych państwach. I to jest taka gra w pokazywanie winy na Unię Europejską przez populistów, przez nacjonalistów bardzo często, choć po stronie lewicowej także są tacy populiści, którzy krytykują ponad miarę to, czym jesteśmy jako wspólna Europa. No i to jest wykorzystywane bardzo też w sposób zniuansowany. Zupełnie inaczej ta krytyka przebiegała na przykład w państwach takich jak Węgry, zwróconych na zupełnie inne tematy i faktycznie dotykanych jakąś falą migracji, prawda, w 2014 roku, a zupełnie inaczej patrzą na to inne kraje południa typu Hiszpania czy Włochy, czy nawet Francja, które widzą zagrożenia klimatyczne, czy Grecja, które dotykają ich ze względu na suszę i pogarszające się widocznie warunki życia i zupełnie ten stopień odpowiedzi, reakcji, emocji jest inaczej rozłożony i to daje pole populistom grania na różnych negatywnych emocjach wobec znowu projektu Zjednoczonej Europy. Tak to wygląda, moim zdaniem.
To teraz koszty życia, które nadal są priorytetem, bo jeżeli chodzi o sprawy wewnętrzne, to aż 41% badanych wskazało inflację, rosnące ceny i koszty utrzymania jako te priorytety, którymi powinien zająć się Parlament Europejski. No, to nie jest takie łatwe. Na drugim miejscu znalazły się gospodarka i tworzenie miejsc pracy i te kwestie wskazało 35% respondentów, czyli o 5 punktów procentowych więcej niż w maju ubiegłego roku. No tutaj oczywiście mają szansę swoją populiści, którzy zawsze te sprawy dotyczące bytu, egzystencji, kosztów utrzymania wykorzystują, jeżeli ludziom towarzyszy lęk przed pauperyzacją, przed tym, że po prostu nie będzie im starczać od pierwszego, a prawie 1/3 przewiduje pogorszenie ich swojego standardu życia w ciągu najbliższych pięciu lat. Więc zastanawiam się, jak Unia Europejska mogłaby na te lęki odpowiedzieć.
No, Unia Europejska jest całym tworem, który odpowiada na to w sposób zróżnicowany, ale jeżeli popatrzeć na największe partie, największe ugrupowania w Parlamencie Europejskim, w tym no, Europejską Partię Ludową, która odbywa teraz chyba drugi kongres, czy drugie zebranie, najpierw w Chorwacji, w weekend teraz na Słowenii, no to widać, że agenda tych partii, oprócz Europejskiej Partii Ludowej, oczywiście pozostałych największych partii typu socjalistów i chociażby partii Renew, zawsze jest wokół tematów, które są blisko ludzi, mają na to różne pomysły i rozwiązania i myślę, że nawet w tych programach i deklaracjach z ostatniego cyklu wyborczego bardzo silny nacisk te partie położyły właśnie na zorientowanie się na komfort życia.
Musimy kończyć?
Nawet nie takim wygód, ale przede wszystkim możliwości związania końca z końcem i ograniczenia legislacji, która by te koszty życia podwyższała, czyli przycięcie pewnych ambitnych planów zielonej transformacji, no i na przykład kosztów energii. Tym się, jak rozumiem, już poszczególni politycy i ugrupowania postanowili zająć. Słusznie. Zobaczymy, jakie będą efekty.
Wojciech Przybylski, redaktor naczelny Visegrad Insight i prezes Fundacji Res Publica, moim Państwa gościem. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Państwa zapraszam na informacje.
Autopromocja. Owczarek w TOK FM. Sprawy ważne, które umykają uwadze. Tematy bieżące, które wymagają nowego spojrzenia. Nauka i kultura. Codzienność i poezja. Sakrum i profanum. Owczarek. Od poniedziałku do piątku po 9:00. Zaprasza Cezary Łasiczka. TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
Reklama.
Karnawał rabatów w RTV Euro AGD. Tańczymy z niższymi cenami. Zakręć się za nowym sprzętem. Bezprzewodowe nauszne słuchawki Philips Fidelio L4. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1099. Teraz za 599 zł. I do czerwca nie płacisz. Do 50 rat 0% na wszystkie towary. RRSO 0%. Promocje do 18 lutego. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
Barbara, spójrz mi głęboko w oczy. Co widzisz, moja wiewióreczko?
Widzę, że znowu kombinujesz, Marian, i widzę, że chcesz jakiś nowy sprzęt z Media Expert.
Oj, no bo przeceny na walentynki właśnie mają.
Przeceny na walentynki w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, smartwatche, słuchawki bezprzewodowe, depilatory świetlne, ekspresy do kawy i odkurzacze pionowe w super niskich cenach.
Włączamy niskie ceny.
Co sprawia, że twoje serce bije szybciej? Ty, w bieliśnie Bonfree. Sięgnij po bielizny i inne nasze propozycje, dzięki którym zakochasz się w sobie na nowo. Kupuj na bonprix.pl i w aplikacji.
Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
Desnoran?
Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
Naprawdę?
Już mam chrapkę na Desnoran.
To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
Jak?
Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
Po Desnoranie znika chrapanie.
Aflofarm.
Wybieram Aldi na tani weekend. Od czwartku do soboty ser królewski sierpc. Najniższa cena sprzed pierwszej obniżki 6,49. Teraz aż 38% taniej przy zakupie dwóch sztuk. To tylko 3,99 za opakowanie. A w sobotę litrowy olej kujawski. Jedna sztuka plus jedna gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
To przy okazji zjesz z nami.
Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
To tylko przy okazji.
W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
Wspaniała wiadomość od Toyoty. Startuje wyczekiwana wyprzedaż. Ponownie dostępne są niezawodne modele z 2025 roku, takie jak Toyota CHR. Stylowa hybryda piątej generacji z systemami Toyota Safety Sense w standardzie, zaawansowanym systemem multimedialnym oraz bogatym wyposażeniem w każdej opcji. Do tego aż do 10 lat gwarancji w programie Toyota Relax. Teraz z korzyścią do 23 100 zł. Szczegóły w salonach i na toyota.pl.
Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
17.41. Marietta Wiśniewska. Zapraszam na informacje TOK FM. To było niepotrzebne, stwierdził w wywiadzie politycznym TOK FM wiceminister sportu z ramienia PSL-u Ireneusz Raś. A chodzi o spór, do jakiego doszło między amerykańskim ambasadorem a marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym. Tom Rose ogłosił dzisiaj zerwanie wszelkich kontaktów z polskim marszałkiem, bo ten nie chce poprzeć wniosku o przyznanie pokojowej Nagrody Nobla Donaldowi Trumpowi. Argumentował to tak, że amerykański prezydent swoją polityką destabilizuje sytuację międzynarodową.
Chyba pan prezydent Trump się z tym uzasadnia. Nie godzi, pan ambasador się z tym uzasadnieniem nie godzi. No pan marszałek wybrał taką komunikację, bardzo taką.
Ale pan uważa, że to jest zła komunikacja?
Niepotrzebne. Nieraz powagą państwa jest milczenie, a nie happeningi, czy takie właśnie słowa, które od razu budują napięcie.
Mówił Ireneusz Raś w rozmowie z Karoliną Lewicką, a do tematu szerzej wrócimy w TOK 360 o 18. Dziś wygasa amerykańsko-rosyjski traktat Nowy Start o rozbrojeniu jądrowym. Jak ocenia sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres, to poważny moment dla międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. Układ został podpisany w 2010 roku pomiędzy Barackiem Obamą a Dmitrijem Miedwiediewem, przypominał w TOK FM Artur Kacprzyk z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.
Ten układ ograniczał amerykańskie i rosyjskie arsenały strategiczne, tak zwane, czyli chodziło o ograniczenie liczby systemów międzykontynentalnych, którymi te państwa mogły się wzajemnie atakować z własnego terytorium.
Porozumienie narzucało między innymi limity liczby głowic nuklearnych. Prezydent Stanów Zjednoczonych dąży do wynegocjowania szerszego porozumienia jądrowego, które uwzględniałoby także Chiny. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przedłużył ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed marznącymi opadami dla przeważającej części kraju. Wydał też alerty przed gęstą mgłą na południu. Marznący deszcz będzie powodował gołoledź, która z kolei przyczyni się do niebezpiecznych warunków na drogach. Najbardziej zagrożona gołoledzią jest północno-zachodnia część Polski. Marznące opady mają się utrzymać do jutra. Najbliższa noc również z zachmurzeniem dużym i z miejscami opadami deszczu i mrzawki. Tylko na południu kraju będą większe przejaśnienia. Temperatura w przewadze od minus 5 do minus 2, a na pozostałym obszarze od minus 2 do 1 na plusie.
TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
W wywiadzie politycznym jest z nami Piotr Pacewicz, prezes zarządu Fundacji Ośrodek Kontroli Obywatelskiej OKO. Dzień dobry, redaktorze.
Dzięki za zaproszenie, dzień dobry.
Dziękujemy za twoją obecność. Gdybym dzisiaj rano miała naszym słuchaczom i słuchaczkom zapowiedzieć naszą rozmowę, to pewnie bym powiedziała, że będziemy się zastanawiać, jak należy postępować z amerykańskim prezydentem. Czy należy go nieustannie chwalić, bo to lubi, to działa, wręcz płaszczyć się przed nim, jak robi to między innymi sekretarz generalny NATO, który taki sposób działania sobie wybrał wobec Donalda Trumpa. Czy należy udawać, że deszcz pada, kiedy amerykański przywódca na przykład opluwa żołnierzy sił sojuszniczych biorących udział w amerykańskich misjach, bo ty napisałeś o reakcji polskich polityków właśnie na te słowa amerykańskiego prezydenta tekst zamieszczony na portalu OKO.press. No ale trochę mamy więcej informacji na temat tego, jak działa amerykańska administracja po dzisiejszym wpisie i decyzji amerykańskiego ambasadora w Polsce. No to porozmawiajmy, czy powinniśmy się oburzać, bo na przykład Ireneusz Raś z Polskiego Stronnictwa Ludowego trochę się chyba oburzył, jak to ujmował, happeningiem Włodzimierza Czarzastego, że może nie powinien jednak krytykować Donalda Trumpa, że może lepiej było milczeć na temat tej prośby do niego skierowanej o poparcie wniosku o przyznanie Nobla Donaldowi Trumpowi, więc raczej miałam takie wrażenie, słuchając ministra Rasia, że nadmiarowa była nie reakcja Toma Rose'a, ale Włodzimierza Czarzastego.
No tak, zapraszając pana Rasia, prawdopodobnie chciałaś rozmawiać z nim o olimpiadzie między innymi. Tymczasem
o igrzyskach. Tak samo, bądźmy tak precyzyjni.
Tak, o igrzyskach. Tak samo jak nasza rozmowa musi dostać dodatkowy kontekst. No ja słuchałem z fascynacją tę rozmowę z panem Rasiem. Zwłaszcza ten fragment, kiedy on powiedział tak właśnie cały czas sapiąc i narzekając na Czarzastego, powiedział, no bo jeżeli nie wiesz, jak się zachować, to zachowaj to. I tutaj aż się prosiło, żeby poleciał Słonimskim, prawda?
Przyzwoicie się, zachowaj.
Tak, to przyzwoicie, a on skończył to milcz. I to jest właściwie kwintesencja tej sytuacji, tego wyboru politycznego, przed którym stoją politycy na całym świecie, wobec kogoś takiego jak Trump, niebywała postać. Jak to robić? Czy stosować tę strategię właśnie ugłaskiwania, tego apizmet angielskiego, pomijać wątki niewygodne, przymilać się, fałszywie chwalić i wyrażać podziw, czy też twardo stawać na gruncie swoich przekonań i swoich wartości i swoich interesów też, prawda? I no, ostatnio Trump poniósł właściwie takie trzy bardzo wyraziste porażki dzięki temu, że napotkał na zdecydowany opór. No jedna to była próba podboju Minneapolis, która się nie powiodła, bo opinia publiczna jednak powiedziała nie w Stanach. Druga to była próba podboju Grenlandii, która zakończyła się no, kompromitacją właściwie, prawda? I takim wycofaniem się całkowitym z tego absurdalnego skądinąd pomysłu.
Przynajmniej na razie.
Tak, przynajmniej na razie. No a trzecia rzecz to Rada Pokoju, która w Polsce prawdopodobnie będzie teraz przedmiotem wojny politycznej, która no, też na razie jest porażką wielką, bo tam poza jakoś służalczym wobec Trumpa, Izraelem, jeszcze kilkoma innymi państwami tego typu i Białorusią, no są niby dwa kraje europejskie, znaczy Unii Europejskiej, Węgry i Bułgaria, są trzy kraje z G20, ale Indonezja, Argentyna i Turcja, ale no to nie jest, on nie dostał poparcia ten projekt, prawda? I wydaje mi się, że w tej reakcji ambasadora są dwa elementy, które trochę tłumaczą tę jego bardzo ostrą reakcję. Jeden to jest po prostu to, bo on prawdopodobnie musiał to skonsultować jednak z centralą, prawda? Mm-hmm. I wydaje się, że tamten nastrój w centrali się robi trochę histeryczny, no bo nie...
Nerwowo jest, tak?
Nerwowo, tak, robi się nerwowo. I to jest jedna rzecz. No a druga to jest osobowość polityczna pana Rosa, który pamiętajmy, że jest takim no, ognistym konserwatystą, zagorzałym syjonistą, wychowanym właściwie na izraelskiej polityce, można powiedzieć, bo bardzo wiele lat spędził w Jerozolimie. No jednocześnie z drugiej strony zawsze zajmował stanowisko proukraińskie. Więc no, to wszystko razem układa się w taką konstrukcję, że ten nasz marszałek wystąpił w roli trochę takiego harcownika politycznego, który, ja się zgodzę z Rasiem w jednym, że on no, nie przebierał w słowach, prawda? To znaczy, jeżeli on mówił, że to używał słów typu haniebne, że to jest, że nie zasługuje i tak dalej, no to powiedział tak, jak publicysta może powiedzieć, no, jak na polityka może oczko za daleko, ale też myślę, już kończę, żeby też nie zagadać, to wydaje mi się, że też Czarzasty po prostu gra tutaj w grę lewicy, która zobaczyła swoją szansę w tym antyamerykańskim nastroju, który w Polsce bardzo rośnie, co widać po sondażach. No, przeatutował Zandberga, który też narzeka na Trumpa, ale w jakże kulturalny sposób i wyważony w porównaniu z Czarzastym. No i postanowił zaistnieć politycznie jako taka zdecydowana, wyrazista postać, odwołując się do tych wartości, które my wszyscy odczuwamy, to znaczy naruszenia narodowej godności, co zresztą Tusk bardzo się to też spodobało, jednoznacznie skomentował z Kijowa, mówiąc, że trzeba się szanować, a nie pouczać.
Bo tak w Polsce rozumiemy partnerstwo. Bo my tutaj mamy dwie rzeczy. Po pierwsze te reakcje Włodzimierza Czarzastego na wypowiedź Donalda Trumpa dla telewizji Fox News z 22 stycznia. Nigdy ich nie potrzebowaliśmy, nigdy tak naprawdę o nic ich nie prosiliśmy. Powiedzą, że wysłali jakieś wojska do Afganistanu, czy tu, czy tam i tak zrobili. Pozostali trochę z tyłu, trochę poza linią frontu. Tak mówił Trump, jeszcze okrasił to takim lekceważącym uśmieszkiem. No i to jest tak, że jeżeli są te dwie metody, albo bronimy swoich wartości, swoich interesów, albo też próbujemy właśnie jakoś się przymilać, być pochlebni wobec Trumpa i udajemy, że pewnych wypowiedzi nie dostrzegamy, no to chyba zapunktowali ci liderzy, którzy jednak potrafili wyrazić swoje oburzenie tymi słowami wprost i bez owijania w bawełnę, na przykład premier Wielkiej Brytanii. Ty analizowałeś reakcję polskich polityków, o czym już mówiliśmy. Reakcja Karola Nawrockiego została przez ciebie określona jako polemika widmo, tak? Reakcja Kosiniaka-Kamysza jako grzeczna krytyka i nie po nazwisku, bo nazwisko Trump nie pada. Podobnie Radosław Sikorski, także bez nazwiska Trumpa. Donald Tusk wprawdzie zamieszcza nazwisko Trumpa, ale wpis jest za słaby w twojej ocenie. I dopiero Czarzasty, który nie popełnił wpisu, ale nagrał wideo. I powiedział w nim tak, prezydent Trump odniósł się w sposób pogardliwy w stosunku do żołnierzy innych niż amerykańscy, którzy walczyli na misjach. To jest wypowiedź skandaliczna. No i też ta krytyka Czarzastego uderzała w Nawrockiego, że reakcja Nawrockiego na te słowa Trumpa jest po prostu nieadekwatna. No i sam napisałeś o tym, że jeżeli chodzi o te reakcje, to Nawrocki klęczy na obu kolanach, Kosiniak na jednym, Tusk i Sikorski unoszą się z tych kolan, ale dopiero Czarzasty stoi wyprostowany i poucza Nawrockiego, ostro oceniając Trumpa. No i teraz ten drugi obszar, tak? Czyli reakcja Czarzastego na prośbę o poparcie wniosku o przyznanie Nobla Trumpowi. Tutaj nie było mocnych słów, wbrew temu, co pisze Tom Rose. Było o tym, że nie zasługuje na Nobla, ponieważ prowadzi politykę siły transakcyjną i destabilizuje sytuację międzynarodową. No była to opinia marszałka Sejmu, z którą Tom Rose czy Donald Trump mogą się nie zgadzać, ale czy to jest powód, żeby zrywać stosunki z drugą osobą w państwie? I to w taki sposób, mam wrażenie, no też oburzający jednak, bo ten wpis był oburzający.
Nie, no wpis ambasadora jest absolutnie oburzający. I to jest taki, no jak się domyślamy, to tego rodzaju połajanki z politycy w czasach dawno minionych mogli słyszeć z ambasady sowieckiej jeszcze, prawda? Ale nie publicznie. No tutaj w dzisiejszych czasach, gdzie wszystko się odbywa po prostu...
W mediach społecznościowych, tak.
Tak, tak. To usłyszeliśmy, zobaczyliśmy taką po prostu arogancję obrażonego, naburmuszonego, urażonego króla świata, prawda? Bo mi się wydaje, że to jest, że ten monarszy element w postępowaniu Trumpa i jego dworzanina, jakim jest ambasador, no jest niezwykle wyrazisty. Więc
normalnie namiestnik.
Tak, tak, tak. To znaczy jeszcze, więc wydaje mi się, że to po prostu, że to należy tłumaczyć takim właśnie zdenerwowaniem monarchy, któremu nie wszystko wychodzi, a ostatnio wychodzi mu coraz mniej i który po prostu na tej Polsce się w tym momencie straszliwie rozczarował, prawda? Dlatego, że Polska w tej Radzie Pokoju byłaby no, bezcennym zupełnie asetem takim, prawda, wartością dodaną, no bo to jest kraj jednak z jakąś reputacją, kraj, który jest w tej chwili podziwiany na świecie za swój rozwój, ciągle czytamy gdzieś, że super Polska, wspaniała Polska i tak dalej, więc to by był aset, no i tutaj ta reakcja Czarzastego musiała go po prostu niesamowicie zdenerwować, zwłaszcza, że no, jednak to było takie personalne, bo można było powiedzieć coś ogólnie, no, nie namawiam do milczenia, jak pan wiceminister sportu, ale no, tak jakiś pewien element ogłady mógł być troszkę większy, natomiast moim zdaniem Czarzasty w ogóle od czasu, kiedy został marszałkiem, niesamowicie na przykład mnie zaskoczył, choć moją redakcyjną i twoją redakcyjną koleżankę Agatę Szczęśniak nie, że występuje w roli takiego jastrzębia, prawda? Mm-hmm. Który po prostu no kuje
No wchodzi w ostry spór z Nawrockim, Nawrocki z Czarzastym, tak? Ale wracając do tego fundamentalnego pytania, jaka metoda, czy metoda ugłaskiwania, czy metoda oporu i obrony wartości i interesów? No bo historia oczywiście nam pokazuje, że ta polityka, kiedy jesteśmy ulegli wobec zazwyczaj coraz dalej idących żądań polityków, którzy nie znają miary i często nie przywiązują wagi do wartości demokratycznych, nie kończy się dobrze. Natomiast też pojawiają się takie sformułowania, że Trump należy do tego gatunku polityków, którzy podobnie jak Putin rozumieją tylko argument siły. I że właśnie ta uległość może w krótkiej perspektywie wydaje się niektórym, że się będzie opłacać, ale mam wrażenie, że w perspektywie długofalowej to już niekoniecznie.
No ja myślę, że to, co zrobił Starmer, nawiasem mówiąc, jest szalenie interesująca, była też bardzo twarda reakcja premier Meloni, prawda?
Oczywiście, Meloni, tak.
Która przecież jest wielką admiratorką, przyjaciółką nieomal Trumpa. Natomiast to, co zrobił Starmer, to jest takie, gdzieś mi się wydaje, wzorcowe, dlatego że on był bardzo kategoryczny, komentując te słowa o tych nieszczęsnych sojusznikach NATO. Powiedział, prawda, że uznaje uwagi Trumpa za obraźliwe i szczerze mówiąc przerażające, no to mocno powiedziane, ale już na przykład na pytanie, czy wystąpi z prośbą o przeprosiny, powiedział, że tego nie deklaruje, ale tylko, że gdyby on sam powiedział coś takiego, to z pewnością by przeprosił. Czyli on kategorycznie postawił sprawę godności i jakby reakcji społecznej z Wielkiej Brytanii.
To ja zacytuję. Uznaję uwagi prezydenta Trumpa za obraźliwe i szczerze mówiąc przerażające.
No tak, zgoda, ale potem właśnie troszkę jak gdyby się wycofał. Mi się wydaje, że to z Trumpem póki to jednak jest człowiek, który trzyma w ręku te guziki atomowe, zwłaszcza teraz, kiedy...
Trzeba ostrożnie, tak?
Tak, trzeba jednak jakoś tak próbować grać na tych dwóch fortepianach jednocześnie.